Przemysław Naza, witam naszego gościa w studiu.
Dzień dobry, witam serdecznie.
No i co z tymi 4000? Skąd w ogóle ta kwota? Ja słyszałem, że Ordo Iuris, instytut, który popierał zaostrzenie prawa aborcyjnego, podpisywał się pod tym projektem, który został skierowany do Sejmu, a potem odrzucony przez większość Prawa i Sprawiedliwości, no nie bardzo sympatycznie patrzy na to.
Znaczy, no, powiem tak, no każdy z nas ma jakieś refleksje. Ja patrzyłem, tak jak rozmawialiśmy jeszcze dzisiaj na temat, patrzyłem na ten projekt wczoraj wieczorem. Nie wiem, jakie są poprawki w komisji, bo tutaj była o tym mowa.
Także, 22 poprawki.
Także nie wiem, jakie są to poprawki, nad którymi będzie teraz debatować Sejm. Powiem tak, no ja tą ustawę dzielę na takie trzy rodzaje zapisów. Pierwszy to są przepisy ciekawe. Drugie to są przepisy populistyczne, a trzecie to są przepisy smutne. Ciekawe są takie, że wprost nareszcie w ustawie pojawiło się sformułowanie na przykład operacje wewnątrzmaciczne. W Łódź jest jeden z pionierów, profesor Szaflik chociażby z Centrum Zdrowia Matki Polki, jako jeden z pierwszych prowadził tego typu operacje na dzieciakach nienarodzonych jeszcze w łonach ich matek. No to jest w ogóle olimp medycyny dla mnie. Przepisy populistyczne to jest kwestia asystenta rodzinnego. My już dzisiaj mamy asystenta rodzinnego i z całym szacunkiem dla asystentów rodzinnych, bo wierzę, że są to bardzo często ludzie z odczuwający misję i powołanie. No nie jest to jednak remedium na wszystkie problemy rodziny.
Asystent pieniędzy nie przynosi,
no,
prawda?
To jest właśnie trzeci przepis, no to są te przepisy smutne, to co pan redaktor powiedział.
4000
złotych, jakby stosując wykładnię celowościową w prawie, nie wiem jaki jest cel tego przepisu. A drugi przepis smutny to jest matka bez kolejki u lekarza i farmaceuty. Ja pamiętam jeszcze na początku lat 90., w połowie lat 90. więcej, na początku lat 2000. O tym się mówiło bardzo głośno. Więcej w poradniach było wprost napisane, że weterani, osoby niepełnosprawne, matki w ciąży
i pracownicy służby zdrowia.
A poza tym tak sobie myślę, że wpisywanie do ustawy przepisu, który mówi o tym, że matka w ciąży idzie bez kolejki, to jest po prostu smutne, bo wydaje mi się, że my, nie wiem, chociażby jako mężczyźni,
my wszyscy, którzy stoimy w kolejce,
dokładnie,
więcej, obrót,
jedna z
prawda?
Sieci, nie będę tutaj robić kryptoreklamy, ale jedna z sieci takich drogerii od kilkunastu miesięcy ma wielkie plakaty z tytułem Mamy pierwszeństwo, tak? I dla mnie to jest coś oczywistego. Nie trzeba zapisywać w prawie rzeczy oczywiste, które powinny wynikać z kultury osobistej.
Panie doktorze, ale to jest tak, że Prawo i Sprawiedliwość zastanawiał się, co by zrobić dla tych, którzy złożyli ten projekt zaostrzający prawo aborcyjne, żeby oni poczuli się troszkę docenieni i właśnie ten pomysł na 4000?
Znaczy, ja tak jak powiedziałem, ja nie rozumiem tego 4000, dlatego że jakby, gdy wprowadzono becikowe, uznano, że 1000 zł jest takim, bym powiedział, takim troszeczkę w biznesie, byśmy powiedzieli, takim małym startupem, tak? Gdzie zaczynamy, że te 1000 zł się po prostu jakby, wiadomo, że na coś przyda. Jeżeli mówimy o dziecku, które jest niepełnosprawne, ze sprzężoną niepełnosprawnością, z wadami genetycznymi, a więc dziecku, które wymaga bardzo intensywnej, często natychmiastowej jakby interwencji.
Potem stałej opieki.
Tak, no to 4000 jest tak naprawdę działaniem... No nie, ja powiem wprost, ja nie rozumiem tego. My jako Ordo Iuris proponowaliśmy poza zaostrzeniem, tak jak pan powiedział, przepisów aborcyjnych, to razem z Konfederacją Kobiet RP proponowaliśmy konkretne jakby działania pomocowe, w tym regularne, comiesięczne wsparcie dla rodzin, które posiadają sytuację związaną z narodzinami dziecka niepełnosprawnego. Więcej, proponowaliśmy, by ta pomoc była niezależna od tego, czy matka pracuje, czy też nie, bo obecnie problem dzisiaj polega na tym, że w momencie, w którym mama, najczęściej mama jest to, prawda, decyduje się na pozostanie w domu z dzieckiem, to musi wybierać albo pensję, albo wsparcie ze strony państwa. I nie powinno być to w naszej ocenie po prostu wykluczające się wzajemnie.
Czyli co, oni wzięli trochę tych przepisów z tego waszego projektu i teraz rzucili to do Sejmu?
No część mam wrażenie, że tak, przy czym są to, znowuż, tutaj mam wrażenie, że są to troszeczkę przepisy dziurawe, bo jest na przykład bardzo ważny element dotyczący pomocy psychologicznej. Już sam zwrot, na co ja też w trakcie debat zwracałem uwagę, sam zwrot pomoc psychologiczna jest nie do końca trafny. Mówimy o pomocy de facto terapeutycznej, bo taką pomoc udziela nie tylko psycholog. Poza tym jaki psycholog, tak? Czy magister psychologii może udzielać pomocy kobiecie, która urodziła dziecko niepełnosprawne? No, oczywiście zakładamy, że może, ale powinien to zrobić jednak ktoś, kto posiada pewnego rodzaju doświadczenie zawodowe, tak, bo w pracy z tego tymi osobami proszę porozmawiać z, nie wiem, Fundacją Gajusz, tak, w Łodzi, która robi kawał dobrej roboty. Tam nie przyjmie się do pracy psychologa po prostu po studiach. Tam ma być ktoś, kto ma doświadczenie, kto ma wrażliwość życiową również i kto po prostu nie popsuje relacji tych
rodzinnych. Praktyka, praktyka i jeszcze raz praktyka.
Tak, ale to nie musi być magister psychologii, to może magister pedagogiki albo, nie wiem, nauk o rodzinie.
Myśli pan, że to tak będzie, że jeżeli ten przepis wejdzie w życie, ta ustawa wejdzie w życie, to co, to większość kobiet zdecyduje się na urodzenie takiego dziecka niepełnosprawnego?
To znaczy, ja nie przekładałbym tego aż tak. Dla mnie fakt urodzenia dziecka niepełnosprawnego, no tutaj nieopodal, niecały kilometr stąd mamy szkołę specjalną. Tak, dla mnie istnienie przepisów, które zezwalają na zakończenie życia dziecka niepełnosprawnego, to jest jeden z najsmutniejszych, najtragiczniejszych przepisów, jakie mamy w polskim prawie.
Bo ta ustawa, która wejdzie w życie, nie cofa tego
przepisu. Rozumiem, celem tej ustawy jest stworzenie takiej kultury szacunku dla niepełnosprawności. I super, jakby sama wizja jest ekstra, tylko że w momencie, w którym my jasno nie powiemy wprost, że dziecko niepełnosprawne, to ze zdiagnozowaną wadą letalną na przykład, albo ze zdiagnozowanym sprzężeniem niepełnosprawności, no ma prawo do życia, to tak naprawdę tego typu przepisy są bez sensu, bo ta ustawa zupełnie przeze mnie byłaby inaczej oceniana, interpretowana, gdyby to był drugi krok, a nie pierwszy. Bo pierwszym krokiem powinno być jasne powiedzenie, że z racji na fundamentalne prawa człowieka, kluczowe prawa człowieka, dziecko z zespołem Downa ma prawo do życia dlatego, że jest dzieckiem. Nie dlatego, że coś, tylko
nie
dlatego,
można
że
dokonać
dzieckiem.
Aborcji w tym przypadku,
tak? Tak, znaczy przede wszystkim nie dlatego, że ktoś tak powiedział, autorytet jakiś, tylko dlatego, że to jest dziecko. I jakby zakończenie życia tego dziecka, tak? Ja nie lubię używać słowa zabicie tego dziecka, bo to nie jest wyrafinowane morderstwo, tylko jest to zakończenie życia w drodze aborcji, tak? No ewidentnie kończy się tak samo tym samym, śmiercią dziecka, ale jeżeli nie wprowadzimy jakby przepisów, które jasno wskazują na prawo tego dziecka niepełnosprawnego, po pierwsze do godnej śmierci, o co walczą hospicje perinatalne, w tym projekcie PiS-u w ogóle nie ma o tym mowy. Hospicje perinatalne, zwłaszcza chociażby w Łodzi ostatnio, Fundacja Gajusz, współpracując razem ze szpitalem Pro Familia, możemy zobaczyć na ich fanpage'ach na Facebooku niesamowite, mistyczne wręcz zdjęcia pożegnania rodziców dziecka niepełnosprawnego.
A może PiS myślał, że jeżeli wprowadzi tą ustawę, to mniej będzie tych aborcji?
No jeżeli tak myślał, to obawiam się, że nie zrobił dokładnej analizy socjologicznej i nie zrobił tak naprawdę pewnej oceny skutków regulacji, dlatego że wprowadzenie tego typu przepisów to nie jest takie remedium, ojej, dostaniemy wsparcie ze strony państwa, to może jednak urodzimy to dziecko. Nie, tutaj potrzebne jest oczywiście jakby kształtowanie pewnej kultury szacunku, ale poprzez przede wszystkim zwrócenie uwagi, że zabijesz nie wolno ludzi niepełnosprawnych, dlatego że są niepełnosprawni, a jeszcze się nie urodzili. Ta ustawa byłaby ciekawa. Znaczy, podkreślam, ten podział na trzy elementy, bo niektóre przepisy uważam są wręcz tragikomiczne. No przepraszam, ale czytając zapis mówiący o tym, że kobieta ma prawo do pierwszeństwa w kolejce i jest w ciąży, to ja pytam się, czy prawo do myślenia mają ludzie, którzy nie chcą wpuścić przede wszystkim tej kobiety w kolejce.
No ale tak, ale rząd mówi, że to jest pierwszy krok. To może dobrze, może poczekajmy na kolejne kroki i dopiero oceniajmy to, co się stanie.
Jasne, tylko że ja mam wrażenie, że tego drugiego kroku jeszcze nie znamy. Tak? Znaczy, te przepisy, które są wprowadzone, w mojej ocenie są wprowadzone tak trochę, jakbyśmy w medycynie powiedzieli na cito, czyli na szybko, natychmiast, tak? I niestety, jeżeli ja nie słyszę jakby żadnych konkretnych zapowiedzi dotyczących tego, co będzie dalej. Rzeczywiście w Ministerstwie Zdrowia pojawiła się ostatnio dyskusja dotycząca hospicjów perinatalnych, wsparcia hospicyjnego w sytuacji stwierdzenia wady letalnej płodu, czyli wady śmiertelnej dziecka poczętego, tak? To jest bardzo duży plus. W czerwcu przedstawiliśmy ogromny raport na ten temat. Polska naprawdę ma ogromne doświadczenie w zakresie wsparcia rodziny w tego typu sytuacji.
No ale wczoraj usłyszałem też coś takiego, bo przeczytałem, że będzie do końca roku kompleksowy program wsparcia w tych sprawach.
No, zobaczymy, co w nim będzie, tak? Póki co, no te elementy, które są, ja uważam, że na pewno bardzo dużym plusem jest wrzucenie informacji dotyczącej takiej realnej pomocy dla kobiet w sytuacji trudnej. Zabrakło mi totalnie hospicjów prenatalnych, zupełnie nie wiem czemu. Hospicje prenatalne pokazują, że i to też jest ciekawe, bo pojawienie się w Polsce hospicjów prenatalnych zupełnie zmienia optykę aborcji. Oni jakby w swojej praktyce pokazują, że wsparcie hospicyjne to jest realna pomoc dla małżeństwa albo dla pary, która spodziewa się dziecka.
Doktor Błażej Kmieciak, Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, był dzisiaj porannym gościem Radia Łódź. Panie doktorze, dziękuję bardzo.
Również bardzo dziękuję, pozdrawiam.